Dzień dobry Państwu, kłania się Bartłomiej Radziejewski. Tradycyjnie zaczynając od prośby o wpisanie na czacie, czy mnie widać, czy mnie słychać. Niektórzy się śmieją z tego zapytania, ale jest ono konieczne, żeby ustalić, czy mamy kontakt. Widzę potwierdzenie. Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Zatem jeszcze raz. Witam państwa bardzo serdecznie na coczwartkowym spotkaniu na żywo, tak zwanym live'ie. Dzisiaj obszerna agenda w sensie tematycznym, bo aż pięć tematów, ale część z nich jest krótka, więc myślę, że wyrobimy się całkiem sprawnie i będzie dużo czasu na pytania i uwagi od państwa. Te tematy to, po pierwsze, czy rząd Tuska przywróci powszechny pobór do wojska? Moim zdaniem ewidentnie coś jest na rzeczy, media o tym nie mówią, a temat wydaje się fundamentalnie ważny i warto o nim mówić, więc my od tego zaczniemy. Po drugie, kopuły, żelaznej kopuły nad krajem, czy polska, czy europejska, wielkie emocje ostatnio wzbudza ta kwestia, wielkie spory, kontrowersje. Czy nie jest to burza w szklance wody, o tym sobie powiemy. Trzecia sprawa to kolejny atak na Izrael po kolejnym ataku Izraela i perspektywy rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Czwarta kwestia to kanclerz Niemiec Scholz w Pekinie i, jak twierdzą niektórzy, chińska pułapka, w którą wpadł, czy też całe Niemcy wpadły. O tym sobie chwilę porozmawiamy. No i na koniec Ukraińcy w Polsce, a nowa ustawa mobilizacyjna przyjęta na Ukrainie i pytanie, czy około 650 tysięcy ukraińskich mężczyzn, którzy są w Polsce, a władze ukraińskie chciałyby, żeby były na Ukrainie w wojsku, wróci na Ukrainę walczyć. Zanim przejdziemy do agendy merytorycznej, przypominam bardzo gorąco, że Nowa Konfederacja działa w ogromnej mierze dzięki wsparciu darczyńców, ludzi dobrej woli, którzy uważają, że to, co robimy, jest wartościowe, że wartością jest to, że nie ulegamy ani wyścigowi na klikalność, ani wielkim partiom politycznym, ani wielkiemu kapitałowi. W związku z czym, jeżeli podzielacie to zdanie na kanwie tego materiału czy innych materiałów, dołączcie proszę do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Szczególnie ważne są comiesięczne stałe zlecenia przelewu w kwocie, którą każdy uznaje za stosowne. Można też wspierać poprzez zakup książek, już 30 ich w naszym dorobku. Moja ostatnia to Nowy Porządek Globalny. Wygląda tak. Notabene dzisiaj o 23 w Polskim Radiu Lublin rozmowa o niej kolejna. Cieszy mnie, że wiele rozmów już na ten temat miało miejsce, ale mamy też 29 innych książek i setki innych pozycji z innych wydawnictw. Można wspierać również poprzez zakup książek. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Warto kupić dla siebie, rodziny, znajomych, ale pojedyncze egzemplarze też się rzecz jasna liczą. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Niektórzy z Państwa zapewne pamiętają, że kilka live'ów temu wspominałem o tym, że powołując się na swoje źródła w rządzie, że panowie z nowego centrolewu rządzącego Polską zastanawiają się coraz poważniej nad przywróceniem poboru powszechnego, czyli formalnym odwieszeniem zasadniczej służby wojskowej. Jest ona formalnie zawieszona od czasu poprzedniego rządu Donalda Tuska z lat 2007-2011. I to się moim zdaniem potwierdza i podam Państwu jeden bardzo konkretny fakt, który to potwierdza. Otóż Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie dotyczące zasad poboru do wojska w przypadku, gdyby rząd zdecydował się przywrócić obowiązkową służbę wojskową. No i tam są szczegóły dotyczące tego, kto trafia, kto nie trafia, do jakiej służby zastępczej, w straży pożarnej, czy policji, czy w innych służbach można trafić w razie czego, ale to jest w tym momencie mało istotne. Uważam, że najistotniejsze jest to i o tym warto porozmawiać, że dlaczego nie chcąc odwiesić poboru, bo z publicznych deklaracji nie wynika chęć odwieszenia poboru, wręcz przeciwnie, wydaje się rozporządzenie na wypadek odwieszenia poboru. No wydaje się, że jest to jednak znamie tego, że maherzy strategii w rządzie, rzeczywiście poważnie myślą o tym, czy by tego poboru nie przywrócić. Sytuacja tego wymaga. Myślę, że nowa ekipa też zdążyła się już zorientować, że to, co robi, przedstawiając koncepcję 300-tysięcznej i nawet liczniejszej armii i mówiąc o stanach osobowych typu 220 tysięcy żołnierzy w tym roku, niedawno rozmawialiśmy o tym, że to właśnie ogłosił minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz. No, idzie w pewną fikcję, idzie w przedstawianie stanów osobowych, które w rzeczywistości są wyraźnie niższe. I idzie w fikcję, którą przed chwilą sama krytykowała, gdy rządził PiS. Znaczy wtedy opozycja ówczesna zarzucała rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że zawyża stany osobowe w armii, zaliczając do niej medyków, techników, urzędników wojskowych i że to jest budowanie armii 300-tysięcznej na papierze. No więc dzisiaj mamy ewidentną kontynuację tego zjawiska. Tymczasem oczywiście Rosja, której groźba na horyzoncie nie tylko nie maleje, ale wydaje się rosnąć. Ukraina radzi sobie coraz gorzej i marnie wyglądają perspektywy jakiegoś radykalnego przełamania na Zachodzie dotyczącego wsparcia na Ukrainie. Widać szczere przejęcie tym w obecnej ekipie rządowej i szczere zaniepokojenie tym, co może być dalej. I słusznie. No więc Rosja oczywiście armii na papierze się nie przestraszy. Rosja się może przestraszyć armii realnej. W związku z czym bez przywrócenia poboru powszechnego, no armia, kiedyś liczyliśmy na łamach nowej konfederacji, armia 300-tysięczna to jest kwestia dekad. Jak się wydaje, potrzebujemy armii 300-tysięcznej znacznie szybciej niż w ciągu dekad. W ciągu kilku lat najlepiej potrzebujemy tak licznej armii. Oczywiście sama liczebność to tylko pewien papierek lakmusowy. To musi być armia dobrze wyposażona, dobrze wyszkolona, spójna, zsynchronizowana, odpowiednio zaopatrzona telekomunikacyjnie i tak dalej, satelitarnie i tak dalej. Ale nie będziemy o tym wszystkim teraz rozmawiać, skupiamy się na kwestii poboru. Więc wydanie rozporządzenia przez MON o zasadach dotyczących poboru do wojska w przypadku, gdyby zdecydowano się przywrócić, jest moim zdaniem testowaniem pola, jest badaniem tego, czy jakie są reakcje społeczne i jest być może przygotowywaniem się pewnym technicznym do takiej ewentualności. Paradoks tego testowania polega na tym, że jakoś nie, media chyba nie wychwyciły tego, no ale trzeba zrozumieć dzisiejsze media, prawda? Coraz biedniejsze, zagonione za tym, żeby rywalizować z jakimiś tam clickbaiterami na Twitterze, prawda? Hochsztaplerzy, jacyś trzeciorzędni dziennikarze dzisiaj robią największe zasięgi, odbierając chleb telewizjom, gazetom i tak dalej. No trzeba z nimi rywalizować, trzeba gonić za sensacją, trzeba gonić za kilkugodzinnymi wzmożeniami emocjonalnymi, więc na tematy ważne nie starcza czasu. To jest problem pogłębiający się od wielu lat. W związku z czym no, biedni wydawcy i redaktorzy naczelni po prostu no, nie są w stanie odczytać tego sygnału wysłanego przez rząd. No ale my go niniejszym odczytujemy, więc proponuję małą zabawę i wyjście naprzeciw tej potrzebie rządu zbadania sprawy. Wpiszcie Państwo, proszę, w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Czy jesteście za, czy przeciwko przywróceniu powszechnego poboru do wojska. Oczywiście zdania będą podzielone na pewno i rozumiem argumenty przeciw. Osobiście bardzo bym chciał, żeby nie było takiej potrzeby, ale uważam, że taka potrzeba istnieje, w związku z czym właśnie z tego względu, że bez tego nie zbudujemy odpowiednio licznej armii, która jest potrzebna, żeby odstraszać Rosję. No pamiętajmy, że Rosja jest wielokrotnie liczniejsza demograficznie niż my, Rosja jest wielokrotnie potężniejsza militarnie niż my, tak więc no, jeżeli nie jesteśmy naiwniakami, którzy liczą na to, że sojusze wszystko nam załatwią, albo niepoprawnymi optymistami, którzy liczą, że po prostu zagrożenia nie są istotne i nie warto się z nimi mierzyć, no to podejdźmy do sprawy poważnie, no i rozmawiajmy o przywróceniu poboru. Ostatecznie czy opcja wygra, czy przegra, to się okaże, ale rozmawiać o tym uważam należy i też wielokrotnie podnosiłem ten temat. Ja jestem, uważam, że konieczność dziejowa jest taka, że pobór powszechny należy absolutnie przywrócić, czy nam się to podoba, czy nie, zresztą ma on pewne dobre skutki dla państwa, bo mobilizuje ludzi do o wiele bardziej do traktowania państwa jako czegoś bardzo poważnego, jeżeli tak ważną rzecz, jak potencjalnie swoje życie, zdrowie oddaje się temu państwu. Wtedy też inaczej podchodzimy, prawda, do wyborów, do całej wspólnoty politycznej. No ale to na marginesie. Potrzebujemy o wiele liczniejszej, realnej armii, a nie o wiele liczniejszej armii na papierze, w związku z czym przywrócenie poboru jest moim zdaniem potrzebne. Ale wpiszcie swoje zdanie i sprawdźmy po prostu, jak to rzeczywiście wygląda, gdy media inne tego nie robią. Natomiast co do samej polityki rządu Tuska, no to ewidentnie nikt nie ma śmiałości teraz w rządzie ogłosić tego publicznie, bo trwają jeszcze kampanie, druga tura wyborów samorządowych, prawda? Zaraz będą wybory do Europarlamentu. Myślę, że przed wyborami do Europarlamentu nikt tego publicznie nie ogłosi, ale po wyborach do Europarlamentu myślę, że nie jest wykluczone, że to się zmieni. Czy to ostatecznie wygra chęć przywrócenia tego poboru, czy nie, no to zależy od wielu czynników. Myślę, że rząd Tuska i osobiście Donald Tusk jest dość podatny na presję społeczną, co wielokrotnie udowodnił w przeszłości ten polityk, mówię o Tusku. Więc myślę, że bardzo łatwo może się cofnąć pod wpływem protestu społecznego, pod wpływem niechęci do opinii publicznej do takiego rozwiązania. Byłoby to bardzo trudne też politycznie i ryzykowne politycznie. Natomiast przy odpowiednim przeprowadzeniu akcji informacyjnej, kampanii społecznej, no uświadomieniu też, że coraz więcej krajów w Europie po prostu wraca do poboru. Szwecja, Łotwa, żeby daleko nie szukać, ale kolejne kraje się na to decydują. Po tej, prawda, okresie drzemki historycznej i wiary w to, że tylko armie ekspedycyjne są nam potrzebne, bo jedyne konflikty, jakie nas czekają, to interwencje w jakichś odległych krajach peryferyjnych, gdzie my będziemy mieć wszystko, jacyś tam talibowie nic, więc będziemy sobie strzelać prawie że jak w laboratorium i potrzebujemy tylko armii ekspedycyjnych. No to złudzenie w oczywisty sposób legło w gruzach za sprawą wydarzeń geopolitycznych ostatnich lat, no i pora się z nim rozstać. Natomiast skutkiem tego złudzenia było zniesienie poboru, który oczywiście działał źle w Polsce, działał bardzo wadliwie, który należało gruntownie zreformować, no ale nie likwidować. Raz zlikwidowany, znaczy formalnie zawiesić, no ale wiemy, co to oznacza, prawda? No zaszła bardzo głęboka zmiana, którą trudno teraz odkręcić, ponieważ wszyscy się przyzwyczaili, że nie ma tego poboru. W związku z czym, no, ironia historii tkwi w tym, że dzisiaj rząd Tuska kolejny może wrócić do tego, co pierwszy rząd Tuska zrobił w drugą stronę, to znaczy odkręcać te decyzje z tamtego czasu, decyzję naiwną, decyzję będącą pochodną złudzeń o końcu historii, wiecznym pokoju, które nigdy nie były prawdziwe. Także zróbmy eksperyment, wpiszcie Państwo w komentarzach, czy jesteście za, czy przeciwko. Swoje zdanie wyraziłem, uważam, że coś jest na rzeczy, wydarzenia to potwierdzają i spodziewam się kolejnych kroków w tym kierunku, także myślę, że warto poważnie rozmawiać na ten temat. Drugi temat na dziś to kopuła, żelazna kopuła nad Polską. Znowuż Donald Tusk ostatnio ogłosił chęć przystąpienia do europejskiego programu tego dotyczącego. Natychmiast podniosły się głosy na czele z byłym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, głosy ze strony opozycji dotyczące tego, że Tusk chce zniweczyć polskie wysiłki na rzecz budowy żelaznej kopuły nad Polską, na rzecz jakichś europejskich mrzonek, wskazując, że europejski program jest o wiele mniej zaawansowany niż ten polski, budowany między innymi we współpracy i głównie we współpracy z Amerykanami. Narew, Wisła, Pilica, te programy dobrze znamy. One mają zbudować efektywną obronę antyrakietową, przeciwlotniczą w Polsce. Tylko, że no, moim zdaniem jest to, mówiąc krótko, i to będzie krótki temat, burza w szklance wody. No, na tej samej konferencji Donald Tusk wypowiedział bardzo wyraźnie: to nie jest w sprzeczności z dotychczasowymi programami budowy kopuły w Polsce. Wszystkie programy są i będą kontynuowane. Niedawno zresztą minister obrony Kosiniak-Kamysz podpisał kolejne papiery w tej sprawie. W związku z czym nie ma w ogóle tematu, że ta europejska tarcza miałaby zastępować polską tarczę. Jest to działanie komplementarne, uzupełniające, dodatkowe, a nie żadne zastąpienie jedno przez drugie. W związku z czym zarzuty o coś takiego są kompletnie oderwane od rzeczywistości. No szkoda, że tak wiele osób śledzę to w internecie, wychwytuje to w komentarzach rozmaitych osób, także opiniotwórczych. No, nikomu się nie chce sprawdzić podstawowych faktów i już nie mówię przesłuchać całej konferencji, ale chociażby przeczytać relacji z tej konferencji, bo wszystkie, na które się napotkałem, o tym wspominały. Więc doprawdy trzeba marnego researchu, żeby podnosić takie kwestie. Albo złej woli oczywiście i pewnej demagogii. No i tutaj można zrozumieć, że konkurencyjni politycy to podnoszą, no ale rolą komentatora jest jednak coś więcej niż powtarzanie, co tam jakiś polityk powie, prawda? Jeżeli mówimy o komentatorstwie politycznym na poważnie w każdym razie. Więc tematu nie ma, krótko mówiąc. Nie ma tematu zastępowania europejską kopułą polskiej kopuły. Jest temat komplementarności i uważam, że absolutnie jest to słuszne, żeby wchodzić w dodatkowy projekt, który może coś wniesie, może nic, ale na pewno nie zaszkodzi wejście do niego. Trzeci temat na dzisiaj to jest kolejny atak na Izrael, tym razem dokonany przez Hezbollah w odwecie za wtorkowy atak Izraela na Liban, na terytoria Hezbollahu, gdzie zginął ważny dowódca tej organizacji polityczno-terrorystycznej, Ismail Bass. Poniosła ta organizacja w wyniku tego ataku wtorkowego Izraela też inne straty, no a teraz Izrael poniósł straty 18 osób poszkodowanych w wyniku tego ataku. Celem były, jak twierdzi Hezbollah, celem był obiekt wojskowy, ale trafiło to w obiekt cywilny i takie mamy skutki. Teraz zapewne będzie odwet Izraela, ale co ważniejsze, w międzyczasie no to są kolejne takie perturbacje pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Nie spodziewam się z tego regularnej wojny. Myślę, że to będzie się utrzymywać mniej więcej na tym poziomie. Natomiast wszyscy żyją tym zapowiedzianym odwetem Izraela na Iran w zamian za atak z soboty ubiegłej, gdzie, jak pamiętamy, Iran wysłał w stronę Izraela około 300 dronów, rakiet balistycznych i manewrujących i dokonał pewnych niewielkich uszkodzeń. No, wbrew temu, co mówił nasz tutaj radosny wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, nie był to żaden atak zmierzający do zniszczenia Izraela, tylko wyraźnie bardzo ograniczony, świadomie ograniczony atak, który nie miał na celu pokazanie, że Iran nie jest Syrią czy Irakiem, który można bombardować bezkarnie, że jest czymś znacznie więcej, więc nie mógł nie odpowiedzieć, ale specjalnie nie odpowiedział w sposób zbyt mocny, żeby nie dawać pretekstu do eskalacji. Natomiast to nie Iran wydaje się mieć interes w eskalacji, a Izrael właśnie, który jako żywo świetny tekst Roberta Kuraszkiewicza w tym tygodniu w Nowej Konfederacji na ten temat, właśnie to pokazujący, który właśnie wydaje się chcieć skorzystać z sytuacji do tego, żeby uciąć głowę irańskiej ośmiornicy. Ośmiornicy, która wspiera Hezbollah, wspiera bojówki w Syrii, Iraku, wspiera Hutich w Jemenie, robi Izraelowi mnóstwo kłopotów na różnych frontach. W związku z czym Izrael zapewne chciałby tego, żeby doprowadzić do tego poziomu wzrostu napięcia, żeby mieć powód, żeby zbombardować cele w Iranie, być może cofnąć istotnie tymi bombardowaniami irański program nuklearny, który wydaje się być już, no, dość prawdopodobne, że Iran już ma broń atomową, tylko jeszcze się tym nie chwali, albo bardzo za chwilę będzie miał. To już oceny sprzed paru miesięcy to wskazywały Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Także sprawa atomowego Iranu, znuklearyzowanego Iranu jest absolutnie na porządku dziennym, a jednocześnie Iran bardzo wygrywa obecną sytuację na Bliskim Wschodzie, w mojej ocenie, podkopując skutecznie zarówno pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie, jak i pozycję Izraela w regionie i do pewnego stopnia także więzi izraelsko-amerykańskie. Jednocześnie większa eskalacja zupełnie nie jest w interesie Iranu, któremu dobrze jest tak, jak jest. I po co mu ściągać na siebie jakieś większe operacje, potencjalną interwencję amerykańską, gdyby Izrael zdołał wmanipulować Amerykę w wojnę, co nie jest przecież wykluczone, znając historię. Mimo że Ameryka nie ma żadnego interesu, no to generalnie idzie przeważnie za Izraelem, nawet jeśli nie chce. Także po co Iranowi coś takiego? No, ewentualna duża wojna czy interwencja amerykańska w regionie jest czymś, na czym Iran może głównie stracić. Więc Iran nie ma interesu w eskalacji, odwrotnie niż Izrael. Także no, uważam, że niepokoje są zasadne przede wszystkim z perspektywy z perspektywy interesów Izraela, który chciałby uderzyć w Iran. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Czwarty temat na dzisiaj to kanclerz Olaf Scholz w Pekinie. Długie dosyć wizyta, mająca liczne odgałęzienia, niuanse, odwiedziny wśród niemieckich przedsiębiorstw, bardzo licznych, przecież tysiące ich są w Chinach. Spotkania z Xi Jinpingiem, z innymi ważnymi chińskimi politykami. No i pytanie o efekt. No efekt. No i efekt jest ciekawy, jest, powiedziałbym, zaskakujący. Efekt jest bardzo polski. To znaczy, efekt główny wizyty kanclerza Scholza to są postępy w dziedzinie otwierania się Chin na import niemieckich i europejskich, uwaga, uwaga, wieprzowiny, jabłek i innych produktów rolnych. A więc to, co my zawsze, gdy Chińczycy proponowali nam, prawda, współpracę w takich dziedzinach jak energetyka, biotechnologie, robotyka, logistyka, w nowoczesnych dziedzinach gospodarki, naprawdę duże pieniądze potencjalnie, duże rzeczy do zrobienia, to myśmy zawsze mówili o jabłkach i o innych płodach rolnych, że to chcemy eksportować do Chin. To jest nasza agenda. Oczywiście rolnictwo jest branżą strategiczną, jest ważne i nie dam złego słowa powiedzieć o rolnictwie jako takim, w przeciwieństwie do wielu mieszczuchów dzisiaj, ale o czym Państwo wiecie, którzy słuchali moich niektórych poprzednich wystąpień, no ale jako żywo nie tutaj leżą największe pieniądze, które można zrobić w interesach z Chinami. No a teraz okazuje się, że Niemcy się polonizują i Niemcy sprowadzają swoją politykę do eksportu, zwiększania eksportu płodów rolnych do Chin. Jak się wydaje, wcale nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Stąd też jedna z niemieckich gazet, Tagesschau, jeśli mnie pamięć nie myli, nazwała to, co się wydarzyło, pułapką, w którą wpadł kanclerz Scholz, chińską pułapką, i całe Niemcy, zdaniem Tagesschau, wpadły w chińską pułapkę. Na czym polega pułapka? No na tym, że z jednej strony Niemcy są bardzo silnie zależne od Chin, z drugiej strony są pod presją tego, żeby te zależności zmniejszać, żeby uprawiać dalisking, żeby filtrować chińskie inwestycje, współpracę z Chinami pod kątem bezpieczeństwa, na co w szczególności Amerykanie naciskają. No ale z trzeciej strony, mając oddech kryzysu, recesji na plecach, no nie bardzo mają innej alternatywy, jak szukać wzrostu współpracy z Chinami właśnie. Więc chińska pułapka polega na tym, że Chińczycy dyktują dzisiaj warunki Niemcom. Chińczycy mogą decydować, czy pogłębiać tę współpracę, czy nie pogłębiać, a jeżeli pogłębiać, to na jakich zasadach. A Niemcy, wpadający w zadyszkę w związku z tym, jak bardzo uderzyło w nich obcięcie zależności od Rosji, nie całkowite, ale bardzo znaczące jednak po lutym 2022, a także inne czynniki powodujące recesję w Niemczech, no, mają parcie do tego, żeby pogłębiać te relacje gospodarcze z Chinami. No i teraz kanclerz Scholz bardzo się stara, jedzie do Pekiny i uzyskuje to, co myśmy w Polsce zwykle uzyskiwali, czyli wzrost eksportu płodów rolnych. No, charakterystyczne zjawisko i myślę, że znak też czasów, prawda? Piąty temat na dzisiaj to troszkę zbieżny z pierwszym, więc niejako glosa do tego, o czym mówimy. Czy Ukraińcy w Polsce pójdą w kamasze? Portal Politico donosił ostatnio, że nawet 650 tysięcy Ukraińców w Polsce, ukraińskich mężczyzn w Polsce, uciekło przed poborem na Ukrainie do Polski. W związku z tym no, pojawia się pytanie, jak to się ma do deficytu rekruta, który jest na Ukrainie, coraz bardziej doskwiera państwu ukraińskiemu, jak wiemy. No i oto mamy nową ustawę mobilizacyjną podpisaną przez prezydenta Zełenskiego, obniżającą wiek poborowych na Ukrainie i zmierzającą do tego, żeby powołać nawet 500 tysięcy dodatkowych osób do wojska. Takie duże są dzisiaj potrzeby, tak duży jest deficyt rekruta w armii ukraińskiej wobec pogarszającej się sytuacji na froncie i rosnącej presji rosyjskiej. No, wiele osób zwraca uwagę, że to kompletnie nierealne, te 500 tysięcy, ale 100-200 tysięcy może uda się uzyskać. Natomiast w tym kontekście no, pojawia się też kwestia tych wszystkich Ukraińców, którzy wyjechali na zachód, w tym do Polski, uciekając także przed poborem. No i tutaj też nie jest tak, że nie ma żadnych ruchów, ponieważ państwo ukraińskie wprowadziło ostatnio pewne obostrzenia dotyczące na przykład wydawania paszportów, dotyczące korzystania z opieki konsularnej. Ci, którzy nie zarejestrują się w systemach związanych z poborem, z ewidencją potencjalnych poborowych, dotyczy to także emigrantów ostatniego czasu, są narażeni na pozbawienie opieki konsularnej, na różne trudności, nieprzyjemności związane z tym, że uciekają od służby wojskowej. Nie wydaje się, żeby to było łatwe do przeprowadzenia, nie wydaje się, żeby to była duża skala, ale ewidentnie Ukraińcy zaczynają kombinować, co tu zrobić z tymi licznymi uciekinierami, którzy chcieliby się schronić w bezpiecznym ciepełku krajów zachodnioeuropejskich, czy my jesteśmy postrzegani jako Zachód, oczywiście tam jesteśmy nim obiektywnie, geograficznie rzecz biorąc, i zrobić jakiś użytek z tej masy mężczyzn, która tutaj mogłaby przecież wrócić na Ukrainę i walczyć. Myślę, że rzecz jest trudna, rzecz jest bardzo karkołomna do przeprowadzenia. Łatwo przy tym uciekać, na dużą skalę trudno to będzie zrobić, ale kombinować można. No i pytanie na przykład, czy tak jak Estonia niedawno zadeklarowała, że jest gotowa podpisać z Ukrainą umowę repatriacyjną dotyczącą tego, żeby właśnie pomóc repatriować tych uciekinierów przed poborem do Ukrainy, państwu ukraińskiemu, czy Polska również jest skłonna do tego? Oczywiście to jest także pytanie o sprzeczność z naszymi interesami, jeżeli chodzi o rynek pracy. W Polsce brakuje coraz wyraźniej rąk do pracy, jest coraz trudniej o pracownika i to się staje wręcz chwilami już patologiczne. Gdyby nie Ukraińcy, byłoby jeszcze dużo gorzej, więc bardzo przydają nam się pracownicy z Ukrainy. No i teraz pytanie, jakby znaczną część z nich, z tych mężczyzn młodych w wieku poborowym, no, młodych, nie młodych, ale w wieku poborowym, którzy przyjechali do Polski, pracują w Polsce i tutaj wytwarzają dzisiaj PKB i odwracają niekorzystne tendencje na rynku pracy, czy przynajmniej łagodzą je, jakby się wróciło na Ukrainę, no to jakby na tym ucierpiało polskie PKB. W związku z czym, no tu jest poważne pytanie, czy powinniśmy iść śladem Estonii, czy niekoniecznie. No i pytanie o to, czy tym razem realizmem jest w stanie się wykazać polski rząd i z twardym stąpaniem po ziemi nie dawać Ukraińcom wszystkiego, co chcą, jeżeli diagnoza będzie taka, że jest to sprzeczne z naszymi interesami. Namawiałbym do tego i namawiałbym, żeby absolutnie pilnować tu polskiego interesu przede wszystkim. Natomiast, no, oczywiście, polskim interesem jest też to, żeby Ukraińcy radzili sobie w tej wojnie i radzili sobie jak najdłużej i zabili jak najwięcej Rosjan. Ale no, interesy polskiego rynku pracy też są ważne. To trzeba umiejętnie wyważyć. I nie wolno ulegać naiwnym złudzeniom, takie jakie były znakiem rozpoznawczym poprzedniego akurat rządu, który po prostu dawał Ukraińcom praktycznie wszystko, czego chcieli, licząc na jakąś mityczną wdzięczność, której, jak słuchacze Nowej Konfederacji świetnie wiedzą, nie ma w stosunkach międzynarodowych, nigdy nie było, nigdy nie będzie i tylko ludzie naiwni sądzą, że jest inaczej. No ale niestety polscy politycy często do naiwnych się zaliczają. No dobrze, to tyle na dziś. Dużo tematów, więc już nie chcę przedłużać. Przechodzimy do pytań i uwag i kieruję swoje oczy na czat w tym momencie i będę czytał pytania i na nie odpowiadał. Niestety ankieta mi tu zasłania pierwsze pytanie, które tradycyjnie, z tego co widzę, pan Baltazar Gąbka zadał. Aha, czy Polska ma szansę na lokalnego moderatora? Czy są w Europie i na świecie państwa o podobnym potencjale do naszego, które dobrze sobie radzą, próbując grać nawet ligę wyżej, a Polska mogłaby z nich brać przykład? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam pan Baltazar Gąbka, jak zwykle pierwszy. Tutaj nikt nie jest w stanie prześcignąć pana w zadawaniu pytań jako pierwszy, także serdeczne gratulacje i również pozdrawiam. Tak, no, moją tezą jest, że Polska ma szansę być moderatorem w podwójnym sensie. To znaczy, uważam, że moderatorem regionalnym, europejskim, czyli takim państwem, które wprawdzie nie kreuje jak kreatorzy. To jest są kategorie, które za Waldemarem Paruchem i Krystyną Trębicką wprowadzam w swojej książce. Nowy porządek globalny. Więc są kreatorzy w każdym systemie międzynarodowym, prawda? Którzy tworzą reguły gry, są moderatorzy, którzy je modyfikują i są odbiorcy, którzy je biernie stosują. Polska zwykle jest odbiorcą. Moim zdaniem może być regionalnym moderatorem i dawno powinna być regionalnym moderatorem, czyli europejskim. A jeżeli to osiągnie, to w dłuższej perspektywie może zawalczyć poważnie o status moderatora w skali światowej. Moderator w skali światowej to na przykład Izrael w mojej ocenie, to na przykład Tajwan, a więc takie stosunkowo małe kraje, to na przykład Turcja, Iran właśnie, Arabia Saudyjska, to Brazylia, to Japonia, to Niemcy, to Francja. Także jest to cel ambitny, ale moim zdaniem osiągalny. Co do tego, czy są kraje o podobnym potencjale, które radzą sobie lepiej? No tak, ewidentnie tak. Zobaczmy na Izrael, jaki mały kraj. Znacznie liczebnie mniejszy od Polski, znacznie terytorialnie mniejszy od Polski, ale jak wpływowy, jak świetnie zorganizowany, jak potrafiący machać psem, jeżeli chodzi o ich relacje z Ameryką, jak potrafiący skutecznie przekonywać do swoich celów na arenie międzynarodowej. No oczywiście cała historia Żydów jest nieporównywalna z historią Polaków, ale myślę, że wiele od Izraela można się nauczyć w tym względzie. Ale możemy się też uczyć od Saudów czy od Turków, którzy jeszcze niedawno pod wieloma względami nam ustępowali, ciągle pod pewnymi względami nam ustępują, ale potrafią być znacznie skuteczniejsi wiele razy na arenie międzynarodowej i dużo skuteczniej grać swoim potencjałem. Uważam, że warto się uczyć od takich graczy absolutnie. I podstawową barierą moim zdaniem nie jest skala Polski, nie jest brak bogactwa Polski. Mamy wystarczająco dużo pieniędzy, ludzi, skali wojskowej i innych podstawowych parametrów, wagi położenia i tak dalej. To, czego nam brakuje, to dobrej polityki i dobrych elit politycznych. To musimy przełamać, a wtedy klękajcie narody. Pan Tom 1977.pl. Nie, przecież nie. Polskie wojsko na front ukraiński. Przecież cywile wojen nie wygrywają. A Radziejewski to gorący zwolennik obowiązkowej służby wojskowej. Czy wszystko jasne? On już wykonuje swoją krecią robotę. Nie rozumiem za bardzo, o co tu chodzi. Jakieś dziwne zarzuty. Idę dalej. Interla pyta, co pan myśli o dorobku geopolitycznym doktora niehabilitowanego Piotra Napierały i jego konfliktu intelektualnego z doktorem Bartosiakiem? Nie mam zdania na ten temat. Jeden AS Tor 1, taka nazwa użytkownika. Czy państwo położone w Palestynie doprowadzi do dużej wojny z Iranem, eskalacji? Nie znam odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi. To jest dobre pytanie. To jest pytanie na czasie. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych pytań na najbliższy czas. No, tak jak wcześniej pokazywałem, Izrael, zmęczenie już się daje we znaki. Izrael ma interes w eskalacji. Czy do niej zdoła skutecznie doprowadzić, to jest duże pytanie. Dzisiaj Amerykanie na przykład mówią, że absolutnie nie popierają izraelskiego odwetu na Iranie za ten atak, a właściwie kontratak z ostatniej soboty. Ale czy nie dadzą się wciągnąć efektywnie w ewentualną eskalację sprowokowaną przez Izrael? Nie postawiłbym zbyt wielu dolarów, że tak będzie. Zobaczymy. Pan Aleksander podnosi kwestię poboru dla kobiet. No i właśnie, w Izraelu na przykład jest pobór dla kobiet, prawda? Więc no, absolutnie, no, emancypacja, prawda, równość, kobiety się jej domagały, mężczyźni też. Mamy równość, w związku z czym, jeżeli rozmawiamy o poborze, to dlaczego tylko mężczyzn? To jest moim zdaniem słuszna uwaga. Izrael skądinąd dyskontuje przewagę kobiet w wojsku, biorąc pod uwagę to, że muzułmanie bardzo boją się zginąć z ręki kobiety, bo podobno wtedy nie trafiają do muzułmańskiego raju. W związku z czym, jak izraelska piechota kobieca naciera, to wzbudza wielki popłoch w armiach muzułmańskich. No, na Rosjan to raczej nie zadziała, ale więcej rekruta można pozyskać, prawda? Więcej rekruta. Biorąc pod uwagę, jak świetnie wykształcone są dzisiaj kobiety, jak zaradne, no to jak silne, to bardzo wartościowego potencjalnie rekruta. Pan Klub Shakers zadaje pytanie: jak pan ocenia całokształt twórczości Donalda Tuska? Czy ten człowiek jest zdolny do propolskich działań i decyzji, czy nie ma na co liczyć? Uważam, że zarzucanie Tuskowi antypolskości jest nieporozumieniem. Uważam, że ma on swoje uwikłania i nieraz działał ze szkodą dla Polski, ale to samo można powiedzieć o praktycznie wszystkich polskich premierach i wielu polskich politykach. W związku z czym, no jesteśmy, to na tym polega w dużej mierze tragizm położenia naszego, ale też kursu obranego po prostu po 1989 roku. To znaczy, wybraliśmy neokolonialny, peryferyjny model transformacji, który uwikłał nas w bardzo kompradorskie układy. Kompradorski model bogacenia się, kompradorski model rozwoju. Kompradorstwo to oznacza współpracę z ośrodkami zewnętrznymi ze szkodą albo bez korzyści dla własnego kraju. No i jak zobaczymy sobie na wielkie fortuny typu Kulczyk, prawda, świętej pamięci. Przecież to nie był człowiek, który cokolwiek istotnego zbudował. To był człowiek, który dorobił się na pośrednictwie przy wielkich prywatyzacjach, typu sprzedaż polskiego monopolu telekomunikacyjnego francuskiemu monopoliście państwowemu, prawda? No, kuriozalne rzeczy zupełnie. Okej, no można dyskutować na tym na wiele sposobów, no ale mniejsza z tym. Rzecz w tym, że bardzo łatwo sprzedaliśmy bardzo dużo majątku zagranicznemu kapitałowi. Wielkie fortuny na tym tle powstały w Polsce, no, które są podejrzanej natury, prawda, i są problematyczne z punktu widzenia polskiej racji stanu. No i na tym tle działa polska polityka, która nie może być wolna od tego, jaki jest kapitał. Nie może być wolna od faktu, że polski rodzimy kapitał prywatny jest bardzo rachityczny i słaby, a jak jeszcze niedawno wyraźnie ponad 80 ze 100 największych firm działających w Polsce było firmami zagranicznymi. W związku z czym jesteśmy tragicznie uwikłani w taki kompradorski model rozwoju. Dotyczy to także formacji Tuska i osobiście Tuska, ale absolutnie nie uważam, żeby nie można było niczego dobrego oczekiwać od Tuska i uważam, że już szereg rzeczy dobrych zrobił w ostatnim czasie, w szczególności w polityce zagranicznej. Polityka wewnętrzna tego rządu jest moim zdaniem bardzo mizerna. Polityka bezpieczeństwa też jest znacznie, no nic szczególnego, jest kontynuacją z pewnymi korektami polityki poprzedników. Potrzebujemy wyraźnie więcej i na razie tego więcej nie widać. Natomiast polityka zagraniczna jest po pierwszych miesiącach, muszę powiedzieć, naprawdę dobra. No, pomijając wyskoki takie jak ten wiceministra Szejny, absurdalny dosyć, dotyczący popierania Izraela nie wiadomo w zamian za co w konflikcie z Iranem, pomijając ileś innych wpadek, no też porażki ewidentne takie jak ostatnie prawodawstwo unijne o zeroemisyjności budynków. No to jest wiele dobrych sygnałów w polityce zagranicznej tego rządu. Jest reaktywacja polityki północnej, o co apelowałem od dawna. Jest wyjście z klasycznego, idiotycznego błędu, który również był udziałem pierwszego rządu Donalda Tuska, czyli wybierania między mamą a tatą w relacjach transatlantyckich. Apeluję od lat, żeby tego nie robić i apelowałem do formacji Tuska, żeby zaczęła tutaj, gdzie skończyła, bo po wielu latach naiwnie proeuropejskiej polityki w latach 2007-15, na koniec Platforma z PSL-em się zreflektowały i zaczęły prowadzić dużo bardziej zrównoważoną politykę i znowu zreaktywowały intensywne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To było dobre, tylko za późno i uważałem, że należy zaczynać od tego punktu zawsze. PiS znowu prowadził naiwnie proamerykańską i bardzo pogorszył nasze relacje w Europie w roku 2015 i później. Więc, a potem zaczął się reflektować, ale nie był w stanie tego odwojować. Więc uważam, że należy zaczynać właśnie od niewybierania między mamą a tatą w relacjach transatlantyckich i ten rząd to robi. I uważam, że dokonał też bardzo głębokich korekt w stosunku do swojej wizji polityki zagranicznej z lat 2007-15. To kompletnie inny gabinet jest w tym sensie. Nie ma również mowy o żadnym tutaj naiwnym klepaniu wszystkiego, co jest w Unii Europejskiej. Widzę sprzeciw wobec paktu migracyjnego, widzę sprzeciw wobec i łamanie prawa unijnego w dziedzinie bezcłowego handlu z Ukrainą i można więcej przykładów podawać. Także są ewidentne dowody, że Donald Tusk potrafi działać dla dobra Polski. Odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, Natomiast pytanie o bilans oczywiście jest otwarte i trudno oceniać dzień przed zachodem słońca. Szerzej będziemy oceniać dalej. Pan Jan Kronikarz pisze, że wróci do Polski z Holandii za 2 miesiące i będzie musiał nakupić książek Nowej Konfederacji. Buduje u siebie w domu potężną bibliotekę razem z partnerką. Gratuluję. Dobra biblioteka w domu to podstawa. Mówię jako posiadacz nie z gorszej, mam nadzieję. I bardzo polecam księgarnię, wydawnictwo, w szczególności Nowej Konfederacji w tym kontekście. I życzę pięknego domu, pięknej biblioteki i szczęścia z partnerką. Juventino Ave pyta, czy uważa pan, że atak Iranu to prowokacja IL? Wielu odeszło od tematu gazy i nagle każdy chce pomóc IL, a przecież Iran nie mógł nic zrobić, a IL zrobić IL, a ich cele to cele militarne. Czyli Izrael, tak? No to jest właśnie dobre pytanie. Znaczy, czy Izrael musiał atakować placówkę dyplomatyczną, rozumiem, bo do tego sprowadza się to pytanie, prawda? Czy Izrael właśnie nie liczył na to, że Iran będzie musiał odpowiedzieć w taki sposób, albo może jeszcze bardziej brutalny sposób, co da mu pretekst do z kolei eskalacji, prawda? Co z kolei zmusi Iran do kolejnej odpowiedzi i będzie nakręcać spiralę eskalacji. Ja bym bardzo nie wykluczał, że tak mogło właśnie być. Myślę, że w związku z tym, z zdefiniowaniem sytuacji z pierwszej fazy dzisiejszej naszej dyskusji, że Izrael ma właśnie w przeciwieństwie do Iranu interes w eskalacji, jest to prawdopodobna hipoteza, aczkolwiek no, wiedzy pewnej tu nie mam i myślę, że to dla historyków będzie robota, ale jest to prawdopodobna hipoteza. Czy jest szansa na zaproszenie doktora Szewki? Rozumiem, do naszych tutaj programów. No, nieraz zapraszaliśmy, szczerze mówiąc, ale doktor Szewko niestety nie przyjmuje zaproszeń do nas. Pan Kołdra pyta, czy zdobywanie nowego terytorium zwiększa pozycję międzynarodową kraju? Jak tak, to proszę powiedzieć, jak zdobycie Czeczenii zwiększyło pozycję Rosji, a jakie wady miałoby niezdobycie jej? To oczywiście zależy, no, jakie terytorium, w jakiej sytuacji i tak dalej. Zdobycie Czeczenii to już dawne dzieje. Czeczenia dawno temu została podbita przez Rosję. No i co to dało? No oczywiście dało Rosji kolejne bufory, konsolidację zdobyczy przedkaukaskich, które niniejszym stały się terytoriami bardziej w głąb terytorium kraju i ekspozycję na dalsze podboje na Kaukazie. Także no wydaje się, że absolutnie, absolutnie tak. No był to kolejny przyczółek w ekspansji Rosji przez Kaukaz dalej na południe. Pamiętajmy też, że Związek Sowiecki był kiedyś no, taką wersją Rosji znacznie bardziej rozległą terytorialnie, gdzie Armenia, Gruzja, inne kraje również były częścią terytorium państwowego. W związku z czym zdobycie Czeczenii niewątpliwie było ważne w ekspansji rosyjskiej. Pan Karol K. uważa, że moim zdaniem pytanie, czy za przeciw poborowi jest chybione, bo czy mamy inną alternatywę niż rozbudowa liczebna WP? Zgadzam się z panem w sumie, no ale jako, że tak jak mówiłem, czytam to, co robi rząd, czyli to wspomniane rozporządzenie Ministerstwa Obrony, jako także próbę testowania nastrojów, ale niestety media nie wychwytują tego, nie testują tych nastrojów, nie mówiąc o tym, no to zróbmy taki mały test, prawda, u nas. No to taka forma zabawy, ale też pewnego pożytku politycznego, który tutaj możemy zrobić. No tutaj pan Tom z kolei, tylko wolna krzyczy z wykrzyknikami, tylko wolna, dobrowolna służba wojskowa, tylko wolny dostęp do broni palnej. No, dziękuję za wyrażenie swojej opinii. Pan Matt Hostage pisze, bardzo żałuję, że ma pan tak małe zasięgi z tak rzeczowym przekazem. Polsce wyszłoby na dobre, gdyby trafiał pan do znacznie większego grona. Może czas zainwestować w profesjonalny marketing. No, dziękuję, również żałuję. No ale cóż, no, mam wrażenie, że ostatnia debata idzie w coraz bardziej kuriozalną stronę. Największe zasięgi tworzą ludzie, którzy są albo amatorami w dziedzinie, albo hochsztaplerami w dziedzinie. No i co zrobić? No, nie gramy disco polo, nie będziemy grać disco polo geopolitycznego. Gramy geopolityczny, nazwijmy to jazz albo muzykę klasyczną. Więc jeżeli Państwo tu jesteście, to zapewne nie wystarcza Wam analityka międzynarodowa robiona przez amatorów i hochsztaplerów. I to jest bardzo cenne. Natomiast większe zasięgi, no oczywiście warto się starać. Natomiast nigdy nie kosztem rzetelności. Marketing, tak. No, marketing był zawsze moim słabym punktem, to się szczerze przyznaję. I myśmy zawsze się mocno w Nowej Konfederacji fiksowali na jakości merytorycznej, a bardzo mało na marketingu. Jest to rzecz, którą z czasem staramy się nadrabiać, ale myślę, że jeszcze i trochę już nadrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami. Tak, obiecuję, że będziemy się tutaj uczyć coraz bardziej, natomiast nigdy marketing, i to obiecuję, nie przeważy. Ani cele biznesowe nie przeważą nad jakością intelektualną Nowej Konfederacji, dopóki w każdym razie ja mam na nią wpływ. Pani Klaudia Włodarczyk pyta, i to jest pytanie klasyczne, a czy pan redaktor odbył tą powszechną służbę? Nie, nie odbyłem, ale to dlatego, że właśnie gdy miałem odbywać, to rząd Tuska zniósł powszechną służbę wojskową, więc nawet nie miałem okazji. Zbliżamy się powoli do końca, więc jedno z ostatnich pytań. Pan Łukasz S. Ludzie są za bardzo świadomi, żeby bawić się w jakieś spędy koszarowe i zabawę w zabijanie ku uciesze trepów. Ciekawsze rzeczy są do robienia w życiu. Wojsko równa się przeoranie psychiki. Drony niech walczą i technologia, a nie masa ludzka jak u ruskich. No łatwo powiedzieć, tylko jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że same drony nie wystarczą na tych ruskich i potrzebni są także żywi żołnierze, co widać na Ukrainie. I co więcej, mimo masowego zaangażowania tych żołnierzy na Ukrainie, jest ich za mało, żeby powstrzymać tych ruskich. Także no, obawiam się, że same drony nie wystarczą i roboty, i rakiety, i absolutnie żołnierze wciąż są ważni. Czy to jest świat naszych marzeń? Oczywiście nie. No i wojna w ogóle nie jest światem naszych marzeń. No ale żyjemy w świecie, w jakim żyjemy, nie w świecie marzeń. Nie żyjemy na świetlistej polanie, gdzie po prostu narody siedzą obok siebie i się kochają i głaszczą po główkach, tylko w brutalnej dżungli stosunków międzynarodowych z Rosją zamiedzą, która ma wrogie zamiary, która ma potężny arsenał wojskowy, także nuklearny, i która jest groźna. W związku z czym musimy się przygotowywać nie poprzez życzeniowe myślenie, że jakimiś dronami załatwimy po prostu rosyjską armię, tylko poprzez wszechstronne przygotowanie wszystkiego, co trzeba, w tym odpowiedniej liczby rekruta. Takie jest moje zdanie. Użytkownik o takim niku, też znany nam tu, aczkolwiek nikt nie powiem trudny. Pytanie z tezą. Czy nie uważa pan, że nowa władza myślała sobie, że będzie sielanka i bogacenie się na publiczne pieniądze, a rzeczywistość pokazała, że nie jest ciekawie i teraz mają portki pełne? Myślę, że już nie było takich złudzeń pod koniec. Myślę, że sytuacja geopolityczna była już zupełnie inna. Natomiast ja zadawałem sobie pytanie po prostu, czy Tusk i jego ekipa odrobili lekcję z historii? Bo w retoryce przedwyborczej nie widziałem wielu sygnałów, że tak się stało, i to było bardzo negatywnie nastrajające mnie. Natomiast po objęciu władzy bardzo szybko się okazało, że czytają znaki czasu. Tusk, Sikorski, ekipa, widać to też po Kosiniaku, czytają znaki czasu. Rozumieją powagę sytuacji międzynarodowej, rozumieją, że nie można wrócić do polityki z lat 2007-15, rozumieją, że trzeba pewne sprawy ustawić zupełnie inaczej, żeby przygotować Polskę, ale też siebie osobiście i nie skompromitować się, nie przegrać po prostu historycznie jako przywództwo polskie w nowej rzeczywistości międzynarodowej, dużo bardziej niebezpiecznej i turbulentnej. Także myślę, że ta świadomość już była wyraźnie pod koniec rządów PiS-u, na co wskazuje to, że natychmiast po objęciu władzy właściwie już od exposé Tuska bardzo wyraźne przeakcentowanie politycznej, i to jest zupełnie nowa wizja polityczna, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, niż ta z lat 2007-15. Pod wieloma względami odwrotna niż tamta. Także tak myślę. No dobrze, drodzy Państwo, dziękuję za dziś. Troszkę więcej czasu, ale też tych pięć tematów sporo zajęło na początku. live nieco dłuższy niż zwykle. Dziękuję Państwu bardzo za dobrą, jak zwykle, dyskusję, ciekawe pytania. Przypominam, że Nowa Konfederacja działa w ogromnej mierze dzięki wsparciu darczyńców, także jeżeli ten materiał był Waszym zdaniem cenny, wesprzyjcie Nową Konfederację stałym zleceniem przelewu. Dane do tego znajdziecie poniżej. Możecie wspierać także zakupem książek. Moja to Nowy Porządek Globalny, ale znajdziecie ich 30 w naszym wydawnictwie i znacznie więcej, setki tytułów w naszej księgarni. Dziękuję za dziś, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. W tym codziennie do zobaczenia na łamach, a także na Twitterze, na Facebooku, jeżeli jesteście zainteresowani. Pozdrawiam serdecznie.